Dziś proponujemy Państwu wyprawę w Bieszczady. Pretekstem do takiego tematu magazynu Podróże Małe i Duże jest książka Kiczery. Podróż przez Bieszczady autorstwa Adama Robińskiego. Autor gościł niedawno w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i spotkał się ze swoimi czytelnikami. Wtedy też miałam okazję porozmawiać z autorem. Co ciekawe, poznając Bieszczady, nie tylko polskie, poznając historię tego miejsca, autor sięga do źródeł, ale korzysta też z historii mówionej. Dociera do różnych osób związanych z Bieszczadami. A do jednego z bohaterów udaje mu się dostać przez Apeniny.
Ja absolutnie tych Bieszczadów nie odkryłem, ja nie jestem pierwszym człowiekiem, który brał się za ich opisywanie, więc ludzie, którzy żyją od dawna w tych górach, oni trochę mają podziurki w nosie takich ludzi jak ja, bo wielokrotnie ktoś ich już próbował, jakiś miastowy, naciągnąć na opowieści i skłonić do wyznań. Więc Henryk Wiktorini, o którym mówisz, jest taką postacią, do której ja bardzo chciałem dotrzeć, bo to właśnie on jest tym człowiekiem, wokół którego mit bieszczadzkich kowbojów się wytworzył. Bez jego wpływu duży udział miała w tym propaganda PRL-owska. Strasznie trudno do niego było dotrzeć, ponieważ on, mimo że wiedziałem, gdzie mieszka, w jakiej wsi, równocześnie wiedziałem, że nie bardzo lubi przybyszów z zewnątrz, szczególnie niezapowiedzianych. I w pewnym momencie nawet się poddałem, bo uznałem, że skoro człowiek zdecydował się na samotność w życiu, to nie ma co tej jego decyzji kwestionować. Ale no tak, dotarłem do jego córki, która mieszka we Włoszech, jest fotografką przyrody i to ona powiedziała, słuchaj, no musisz odwiedzić tatę, dała mi jego numer telefonu, zadzwoniłem, pan Henryk powiedział, żebym przyszedł. Przyszedłem, zgubiłem się idąc do niego, skręcając nie w tą drogę co trzeba, drogę taką leśną, po której samochód nie przejedzie, bo do pana Henryka nie da się dojechać samochodem, nie ma też prądu, nie ma wody w kranie, żyje w dosyć spartańskich warunkach, ale wydaje się zadowolony z tego, ma stado koni, za sąsiadów ma niedźwiedzie, wilki, bobry, jelenie, prowadzi bardzo ciekawe życie. Równocześnie jest świadom tego, że chyba po jego śmierci dolina, w której kiedyś tętniło życie, w której teraz żyje on, ona chyba znowu zostanie wyludniona, bo raczej nie będzie chętnych na ponowne zamieszkanie w tak odludnym miejscu.
Bo ty byś się tam przenieść nie chciał.
No nie, ja mimo, że oczywiście jakąś część swojego serca w Bieszczadach zostawiłem i będę tam wracał i już właściwie tak mnie trochę nosi, bo wiem, że tam jest ładny śnieg, a tutaj u nas na Niżu to żadnego śniegu szybko nie zobaczymy, to jednak ja wiedziałem, że moja perspektywa będzie perspektywą przechodnia, takiego ptaka, który przeleci przez ten teren, coś zobaczy, zanotuje, opowie, ale w żadnym wypadku nie zostanę bieszczadnikiem i nie będzie to opowieść kogoś, kto jest stamtąd, tylko raczej opowieść kogoś, kto ma perspektywę zewnętrzną. To na pewno nie jest perspektywa, która jest pełna, ale na pewno nie można jej odmówić tego, że nic nie wnosi do rozmowy o danym miejscu. Mam wrażenie, że pozwala zobaczyć takie rzeczy, których z wewnątrz się nie zobaczy.
Dziś mówi się o tym, że w Bieszczady uciekają ludzie z korporacji, z dużych miast, szukając spokoju, ciszy. Ty pokazujesz, że w Bieszczady wyjeżdżali ci, którzy potrzebowali pieniędzy.
Tak.
Choć to dzisiaj paradoksem jest, bo Bieszczady nie kojarzą nam się z najbogatszym regionem Polski.
Tak, ale to jest trochę tak, że te wszystkie opowieści o barwnych ludziach, którzy rzucają wszystko i zaczynają żyć na nowo w jakimś miejscu, one są sympatyczne, my o nich lubimy mówić, bo szukamy w nich może jakichś przykładów dla samego siebie, ale to jest margines. Tak naprawdę wszelkie migracje związane są na ogół z walką o lepszy byt, o lepsze pieniądze. Tak samo było z zaludnianiem Bieszczadów w latach 50. Władza po prostu kusiła dobrymi pieniędzmi tych, którzy byli gotowi zdecydować się na niewygody, na życie w kiepskiej infrastrukturze, na tonięcie w błocie, na problemy z zaopatrzeniem. Oni byli wynagradzani po prostu lepszymi pieniędzmi niż gdzie indziej. I dlatego w te Bieszczady jechali. I chyba dzisiaj jest też podobnie. My możemy się śmiać, że ktoś po wyjściu z pracy w korporacji o godzinie 20 myśli sobie, że rzuci to wszystko i pojedzie w Bieszczady, ale tak naprawdę on tylko gada. A ludzie, którzy tam żyją, dla nich to nie wolność i dzikość jest prozą życia, tylko na przykład to, że tam droższe jest paliwo niż gdzie indziej, czy czy mniejsza konkurencja jest na rynku, więc ceny też towaru są wyższe, że bezrobocie jest wyższe i że tak naprawdę bardzo mało branż jest takich, w których można pracować, a Rzeszów z większym rynkiem pracy jest daleko.
To na koniec krótkie pytanie. Kiczery, czyli?
Kiczery, czyli takie nieznaczące góry, których jest w Bieszczadach pełno, właściwie nie góry, można powiedzieć, wzgórza, zalesione wzniesienia, kiedyś anonimowe, bo jest to nazwa nadawana przez osadników średniowiecznych, którzy się tam osadzali. Dziś te kiczery na ogół pisane są wielką literą. Przy każdej większej wsi jest jakaś kiczera, więc mimo to pozostają w cieniu Połonin i Tarnicy, a dla mnie stały się symbolem takiej opowieści o Bieszczadach drugorzędnych, takich, których nie ma w przewodnikach turystycznych.